W Radiu Kraków Kultura gościmy dziś panią Małgorzatę Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa, kurator pokonkursowej wystawy Szopek Krakowskich. Dzień dobry pani kustosz.
Dzień dobry wszystkim, dzień dobry pani.
Pana Wiesława Barczewskiego, mistrza szopkarskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz pana Filipa Fotomajczyka, szopkarza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, do 27 lutego, czyli do niedzieli, można oglądać pokonkursową wystawę Szopek Krakowskich, która w tym roku, po 5 latach nieobecności, wywołanej oczywiście remontem, wróciła do Pałacu pod Krzysztofory. Jak prezentują się szopki 79. konkursu Szopek Krakowskich w nowym, odrestaurowanym anturażu? No z pewnością w pałacu zrobiło się kolorowo i gwarno, pani kustosz.
Oczywiście tak. Tym razem w nowym, odnowionym pałacu wystawa, sale wystaw czasowych znajdują się na drugim piętrze i dwie duże sale od rynku. Dla Szopek Krakowskich jest to niesamowicie ważna sceneria, ponieważ można, oglądając szopki, zobaczyć na zewnątrz to, co w tych szopkach jest w miniaturze i w pięknej, baśniowej kolorystyce, czyli Kościół Mariacki, wieże Kościoła Mariackiego, sukiennice, rynek, kamienice. Jest to szczególnie ważne w odbiorze dla osób, które przyjeżdżają skądś z daleka, z zewnątrz i do końca nie znają tak Krakowa, więc porównują sobie. No w tym roku, w ubiegłym roku już, po 79. konkursie w kilku salach czasowych umieściliśmy szopki i właśnie w tych dwóch salach zgromadzone są głównie szopki mistrzów, od szopek dużych, średnich w jednej sali i małych miniaturek w drugiej sali. Było ich dosyć dużo, więc tak obok siebie na przykład szopki duże stoją, można porównać te nagrodzone szopki i zobaczyć, czym się różnią, samemu się zastanowić, pierwsza, druga, trzecie nagrody. Szopek w 79. konkursie było 106, 43 szopek seniorów. Seniorzy w naszym konkursie szopkowym to osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia. Piękne, rozbudowane szopki i w kilku kategoriach daliśmy nagrody ex aequo. To świadczy o poziomie tych prac szopkarskich.
Pani kustosz, Szopka Krakowska jest ewenementem na skalę światową, co już niejednokrotnie dzisiaj powtarzałam. To smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, która może przybierać różne rozmiary, czyli są te szopki miniaturowe, o których pani wspomniała, małe, średnie bądź duże, i wszystkie te szopki znajdziemy oczywiście w Pałacu Krzysztofory. Jednak nowością w tym roku jest szopka przewyższająca wszystkie inne. Szopka wyjątkowa, bo szopka, do której można wejść.
Tak, jest to szopka wyjątkowa, ale ona się nie skończy, czy jej prezentacja wraz z wystawą pokonkursową Szopek. Będzie można ją oglądać na wystawie stałej. Są takie elementy, które o tym ewenemencie szopkarstwa będą przypominały na stale. To jest sala obrad jury w salach wystaw czasowych, ona pozostanie, i na pierwszym piętrze szopka duża, szopka w przeskalowanych rozmiarach, do której można wejść. Jak kiedyś powiedział pan dyrektor Niezabitowski, w każdym z nas jest takie dziecko, które zaglądając do szopki chciałoby wejść, zobaczyć, co jest w środku. I właśnie dla takiego dziecka w każdym z nas przygotowaliśmy taką piękną, wielką szopkę, a ściślej mówiąc, to szopkarze zrobili w przeskalowanym wnętrzu. No, może mistrz Wiesław Barczewski opowiedzieć o tym, jak pracował nad tą szopką, ale ja muszę powiedzieć, że za każdym razem, gdy tam wchodzę, robi to na mnie niesamowite wrażenie. Po prostu przechodzimy przez barbakan, padamy na kolana i jesteśmy we wnętrzu szopki. Coś niesamowitego. Wszystkich do tego wnętrza zapraszam.
Panie Wiesławie, pan specjalizuje się w szopkach małych. W tym roku notabene zdobył pan pierwsze miejsce w tej kategorii, ale i pomagał przy tworzeniu szopki wielkogabarytowej, o czym już wspomniała pani kustosz. Techniki tworzenia tych dwóch skrajnie różnych szopek różnią się między sobą?
No, różnią się na tyle, ile szopka 15 czy 50-centymetrowa może się różnić od szopki 5-metrowej, a taki mieliśmy przeskok skali. Nawet szopkarze, którzy było nas mniej więcej 10 przy tej pracy, 10 szopkarzy i nawet szopkarze, którzy do tej pory specjalizowali się w dużych rozmiarach szopek, tu też mieli pewne wątpliwości co do skali tego przedsięwzięcia. No i rzeczywiście pewnych rzeczy musieliśmy się uczyć od początku, nawet starzy szopkarze. Nie sztuką jest przykleić kawałeczek staniolu o rozmiarach powiedzmy 3x3 centymetry do kawałeczka tekturki, a co innego jest przykleić staniol, który ma pokryć powierzchnię 3 m². To jest związane i z klejami, i z fakturą, żeby była w miarę jednolita, żeby nie było jakichś specjalnie drażniących widza niespodziewanych efektów.
Mhm. Panie Filipie, czy szopkarz z roku na rok uczy się nowych umiejętności? No, pan Wiesław przed chwilą powiedział, że rzeczywiście to było spore wyzwanie, żeby taką ogromną szopkę stworzyć.
Mi wydaje się, że właściwie wszystkie szopkarki i szopkarze tworzą taki wielki program, którym jest zawarcie całego miasta w szopkach. I od kilku lat na pewno jest pewien trend odchodzenia, tak w cudzysłowie, od rynku głównego i od tych najbardziej znanych budowli Krakowa. Dlatego, że no, biorąc pod uwagę setki różnych interesujących budowli w Krakowie z różnych stylów architektonicznych, nie mamy tylko w szopkach pojawiającego się ciągle kościoła mariackiego czy wież ze wzgórza Wawelskiego, ale właśnie zaczynają pojawiać się inne interesujące budowle z XIX wieku, z początku XX wieku, więc jest mnóstwo inspiracji, które szopkarki i szopkarze mogą w swoich pracach zawrzeć, więc myślę, że materiału starczy na wiele kolejnych lat, natomiast na pewno szopkarki i szopkarze przygotowują coś nowego. Tak samo jest w moim przypadku.
Jakie elementy architektury Krakowa pojawiają się w szopkach, panie Filipie?
No, na pewno zauważyłem ciekawy trend tego, że pojawia się architektura secesyjna od kilku lat mocno w szopkach, więc eksploatowane są tutaj kamienice i budowle Teodora Talowskiego. Zaglądają często szopkarze i szopkarki na Kazimierz, gdzie pojawiają się w szopkach tamtejsze kościoły czy budowle. Nawet raz pojawiał się fragment synagogi, więc takie połączenie kultur w szopkach też się pojawiało, więc wydaje mi się, że to jest interesujący trend, żeby właśnie przesuwać granicę tego, czym jest szopka krakowska. Tak jak kiedyś powstał konkurs po to, żeby zatrzymać tradycję, tak teraz wpis na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO dał nam szansę do tego, żeby rozwijać te tradycje w nowoczesny sposób.
Mm-hmm. Szanowni Państwo, budowanie szopek krakowskich to tradycja sięgająca XIX wieku. Budowniczowie i rzemieślnicy spod krakowskich wsi zimą, szukając jakiegoś zajęcia oraz jednocześnie rozrywki, tworzyli szopki i w czasie Świąt Bożego Narodzenia chodzili z tymi szopkami po domach, podtrzymując jednocześnie zwyczaj kolędowania. Co takiego ma szopka w sobie, że tradycja szopkarska pielęgnowana jest do dzisiaj, no w przeciwieństwie choćby do kolędowania, które powiedzmy sobie szczerze w błyskawicznym tempie wymiera. Pani kustosz.
Myślę, że wymyślenie, stworzenie konkursu przez Jerzego Dobrzyckiego bardzo pomogło szopce. Skierowało uwagę na samą budowlę szopki. Na początku Jerzy Dobrzycki z przyjaciółmi i specjalistami od różnych tradycji organizowali właśnie takie festiwale tych prezentacji jasełkowych. No ale z czasem skupili się na tych szopkach, uznając, że to należy dziedzictwo zachować, bo sama w sobie szopka bez, nawet stojąca bez tego otoczenia, zaczęła mieć coraz więcej elementów w środku. Ta tradycja dzięki konkursowi, ale też zwróceniu uwagi na szopkę, postacie weszły do szopki. Te, które były gdzieś tam kukiełki obok szopki i tylko na scenie prezentowane, i ta architektura coraz bardziej rozwijała się. Mistrzowie chcieli się doskonalić, już ci, którzy chodzili z trupą jasełkową, z szopką, aby być zatrudnionym do prezentacji, a w finale zarobić na tym pieniążki na święta, musieli mieć coraz ładniejszą szopkę. Bo to, jak oni wyglądali i jak prezentowali jasełka, to dopiero można było ocenić, gdy przyszli z szopką. A pierwszy taki efekt to była ta szopka. Im ona była ładniejsza, doskonalsza i bardziej kolorowa. Stąd właśnie te barwy krakowskie, barwy gorsetu krakowskiego, jak powtarzam, parcie piękne, kolorowe i ta baśniowość architektury, bo ona przyciągała. No tak jak już mówiłam, każdy z nas bardzo lubi się oderwać od szarej rzeczywistości, problemów różnych i przenieść się w inny świat choćby na chwilę. I ta szopka właśnie to robi. Krakowska, piękna, barwna szopka, a poza tym uczy coraz bardziej, uczy tradycji, uczy nawet poznawania tego miasta, zainteresowania się miastem, architekturą, jak Filip powiedział, coraz bardziej zmienną, inną. Czasem szopkarze gdzieś sobie upatrzą coś, im się spodoba i włożą taki element i no, czekają, czy jurorzy dostrzegą, zobaczą, czy widzowie zobaczą, że jest coś innego poza tymi najbardziej popularnymi zabytkami i postaci, które pojawiają się. Stale pojawiają się nowe postaci, stale zauważają szopkarze różne przemiany życia społecznego, ale także to, co jest w Krakowie ważne, tradycje i jubileusze. Tak jak w ostatnim konkursie Dzwon Zygmunta pojawiał się w wielu szopkach w różnych wydaniach, aż do takiej pełnoplastycznej prezentacji u Jakuba Zawadzińskiego zawieszenia dzwonu Zygmunta. To 500-lecie tej pięknej krakowskiej tradycji no, zostało uwiecznione w wielu szopkach.
Szanowni Państwo, tradycja konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską zapoczątkowana została w 1937 roku, co właściwie już padło. Czy to od wtedy zaczął istnieć i funkcjonować ten schemat szopki krakowskiej, który do dziś cały czas jest podtrzymywany, panie Wiesławie? Czy być może pojawiają się, tak jak powiedziała pani Kustosz, takie elementy, które urozmaicają co roku te krakowskie szopki?
No właściwie klasyka szopki to jest cały czas szopka pana Michała Ezenekiera sprzed ponad 100 lat. I ta szopka stoi w Muzeum Etnograficznym. Jest to duża, taka dwumetrowa, można ją wyoglądać ze wszystkich stron i nabrać pojęcia na temat tego, co może się mieścić w szopce klasycznej. Natomiast te wszystkie elementy dodatkowe, które próbujemy wklejać w szopki, to jest jakby inwencja każdego z szopkarzy. Każdy ma to ulubione miejsce, każdy ma jakąś ulubioną technikę, i każdy ma umiejętności, które powodują, że jest w stanie zrobić jakiś taki element, opracować go artystycznie i wkleić, żeby on był stylizowany do granic rozpoznawalności. Nie jest sztuką zrobić jakąś wieżyczkę, jakąś bryłę, która nie jest do niczego podobna. Ona ma być przetworzona artystycznie, ale musi przypominać któryś z elementów Krakowa. Inaczej nie byłaby szopką krakowską.
Panie Filipie, ta szopka matka, o której wspomniał pan Wiesław, czyli szopka Michała Ezenekiera, która mieści się w Muzeum Etnograficznym, to ona właściwie wyznaczała wzór dla wszystkich innych i współczesnych szopkarzy. Jakie były wyznaczniki tego stylu? Jaką budowę prezentowały te pierwsze szopki?
Ta szopka matka, podobnie jak szopki XIX-wieczne, miała być przede wszystkim użytkowa. To znaczy nie służyła ona początkowo prezentacji na wystawie, tylko temu, że tak jak już wspominała pani kustosz, kolędnicy razem z tą szopką wchodzili do krakowskich mieszkań i robili przedstawienia dla dzieci. I to jest klucz całej sprawy, dlatego że anturaż tej świętej rodziny to jest właśnie bajkowa wizja miasta przedstawiona dla dzieci, które nie miały jeszcze kina, nie miały telewizji, nie miały innego typu rozrywek. Ten teatr dla nich przygotowywany był właśnie w ich domach w okresie świątecznym, więc w szopce specjalnie przemieszczono świętą rodzinę na pierwsze piętro, parter pozostawiono do tego, żeby robić właśnie dla nich przedstawienia, a dookoła musiały wyrosnąć przynajmniej 3 smukłe, symetryczne wieże, które imitowały w bajkowy sposób Kraków. No i właściwie to stało się podstawą wszystkich innych szopek i ta szopka zenekierowska, tak, szopka matka, o której mówimy, która zawiera po bokach wieże mariackie, a po środku taką wyimaginowaną, barokową wieżę, bo takiej nie znajdziemy, jeżeli będziemy jej szukać gdzieś na mieście. Może trochę przypomina wieżę zygmuntowską, może przypomina inne kopuły czy hełmy barokowe czy neobarokowe w Krakowie, ale ogólnie jest wizją taką trochę szaloną, trochę bajkową. Mhm. Więc wydaje mi się, że to dało pewien schemat i tak naprawdę, jak w każdej sztuce, przetworzone przez wrażliwość szopkarek i szopkarzy jest w stanie się stworzyć no, cudowne, nowe właściwie dzieła artystyczne.
Pani kustosz, po wielu latach starań szopkarstwo jako zjawisko zostało umieszczone najpierw na krajowej, a następnie na światowej liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO jako pierwszy polski wpis. Jak do tego doszło, skoro rzeczywiście tak długo trzeba było starać się o ten wpis?
Otóż od wielu już lat, od początku wieku, na forum UNESCO międzynarodowym, obok tradycji tych zachowanych zabytków, przecież Stare Miasto Kraków zostało wpisane w 1978 roku na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Uznano, że obok tego, co mamy, różnych list, ważne są tradycje, ważne jest pochodzenie, ważna jest tożsamość. I zaczęto zauważać to, co jest najważniejsze. Ta konwencja z 2003 roku o ochronie zjawisk niematerialnego dziedzictwa przełożyła się na to w Polsce, dopiero przyjęta w 2011 roku, ale dosyć no szybko, kilka lat, ministerstwo zdecydowało o stworzeniu takiej listy krajowej najpierw i właśnie szopkarstwo krakowskie wraz z orszakiem Lajkonika z Krakowa, te dwie tradycje zostały tam wpisane jako jedne z pierwszych 5 w 2014 roku. I to była taka podstawa do tego, żeby aplikować do wpisu na tą listę reprezentatywną ludzkości UNESCO, niematerialnego dziedzictwa. Ponieważ została ona otwarta już wcześniej, to kraje z całego świata starały się wpisać i tych wpisów z roku na rok, propozycji, wniosków jest coraz więcej, bo trzeba uświadomić też wszystkich, że wpis na krajową listę jest z inicjatywy depozytariuszy, czyli środowiska wsparte ekspertami. Tak było w przypadku szopkarstwa. Szopkarze się zebrali środowiskiem, wybrali lidera, który reprezentował, a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wtedy było jako taki ekspert wspierający i to wystarczyło do tego, aby zjawisko zostało wpisane, ta tradycja szopkarstwa na krajową listę. Natomiast jeśli chodzi już o to forum UNESCO, to państwo polskie występowało. Oczywiście przy pomocy specjalnej komisji osób z ministerstwa, a także z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i przy dużym udziale szopkarzy, bo to depozytariusze są zawsze najważniejsi, ustalano definicję szopki, nazewnictwo, zasady ochrony, tradycji przetrwania. I tu na tym wniosku do UNESCO to już nie tylko państwo polskie, ministerstwo, przedstawiciele ministerstwa, ale także Kraków. jako taki, czyli gmina Kraków podpisała się, Muzeum Krakowa, Muzeum Etnograficzne, szereg organizacji i innych instytucji, które zobowiązały się do wspierania tej tradycji właśnie na tym forum. I stąd też wspieranie tradycji poprzez miasto przejawia się na przykład wsparciem konkursu i ministerstwo, i gmina Kraków, i właśnie te różne organizacje dofinansowują nagrody w konkursie szopek krakowskich. Co jest bardzo ważne, bo można być zafascynowanym szopkami, tworzyć dla siebie, tworzyć na konkurs, ale przecież trzeba setki, a czasem tysiące godzin poświęcić na pracę, trzeba nabyć materiały i to już są wymierne takie koszty, które muszą być pokryte, a poza tym no szopkarze czują się docenieni, jak dostają nagrody i musimy zadbać o to, aby takie nagrody dostawali, żeby one były odpowiednio satysfakcjonujące. Poza tym od kilku lat pojawiają się na od rynku krakowskiego, na placach krakowskich, dwustronne, specjalne szopki, co nie jest takim ewenementem, bo takie bywały w różnych latach robione, ale specjalnie właśnie mistrzowie szopkarscy robią takie szopki. Są one dofinansowywane przez gminę Kraków i prezentowane publiczności obok szopek pokonkursowych, szopek ze zbiorów Muzeum Krakowa, po to, aby rozsławić i promować tą tradycję szopkarstwa. Dodatkowo również szopkarze starają się o stypendia twórcze miasta Krakowa. Jest tam specjalny priorytet kultura ludowa, dziedzictwo niematerialne i po to, aby wzmocnić działanie szopkarzy, ale też przez to podnieść rangę szopkarstwa, bo między innymi Filip Potomajczyk jest takim stypendystą. Specjalny program dodatkowy szopkarze przygotowują właśnie wokół szopki. Poza tym coś, co jest też i będzie ewenementem, no nie zdradzę tu tajemnicy wielkiej, rodzina Markowskich otrzymała pracownię szopkarską do dyspozycji, gdzie będzie prezentować nie tylko swoje dzieła, ale także wypożyczone od innych szopkarzy i prawdopodobnie już od lata to będziemy ustalać z panem Markiem Markowskim, kiedy ruszy ta pracownia, żeby można było promować szopkarstwo dalej. W planie są tam dyżury szopkarzy, ale też dla grup specjalnych na zamówienie pokazy warsztatu szopkarskiego. I to jest ta promocja dodatkowa szopkarstwa, tego, co jest jakby pokłosiem wpisów na kolejne listy, zobowiązaniem naszym, ale też szopkarze czują się, mam nadzieję, sami się wypowiedzą, dowartościowani tym, że taka tradycja jest tam gdzieś dostrzegana, promowana od tych kilku lat, od wpisu szopkarstwa na listę UNESCO. W 2018 roku szopki, które spełniają zasady, regulamin konkursu, są szopkami krakowskimi w pełni, otrzymują od nas, od muzeum, specjalny certyfikat potwierdzający wykonanie szopki zgodnie z tymi zasadami, regułami wpisu na listę UNESCO. Jest to taka specjalna wlepka na szopkę i certyfikat na kartonie po polsku, po angielsku, który potwierdza właśnie tą tradycję, wykonanie szopki według tradycji i to oczywiście podnosi jej wartość, rangę, znaczenie i myślę, że dla szopkarzy ma to duże znaczenie. Po to się starałam, żeby coś takiego wymyśleć, zrobić. Także to jest, te wszystkie działania związane są właśnie z wpisami na odpowiednie listy, a jakby teraz już taki motor się nakręca i promocja tradycji i szopkarstwa, szopkarzy również, no coraz bardziej nam się rozwija.
Szanowni Państwo, o szopkach krakowskich, które jeszcze tylko do niedzieli można oglądać w Pałacu Krzysztofory, rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura. Gośćmi są, przypomnę, pani Małgorzata Niechaj, pan Wiesław Barczewski oraz pan Filip Fotomajczyk. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś w Radiu Kraków Kultura na co dzień rozmawiamy o pokonkursowej wystawie Szopek Krakowskich, którą jeszcze tylko do niedzieli można oglądać w Pałacu pod Krzysztofory, a gośćmi programu są pani Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa, kurator pokonkursowej wystawy Szopek Krakowskich, pan Wiesław Barczewski, mistrz szopkarski oraz pan Filip Fotomajczyk, szopkarz. Szanowni Państwo, Szopka Krakowska przez lata ewoluowała. Wyraża się to zarówno w doborze zastosowanego materiału, oświetlenia, konstrukcji, architekturze, sposobie zdobienia, kolorystyce, jak i rozmaitości postaci występujących w szopkach. Jaka jest ta współczesna Szopka Krakowska? Czy można ją nazwać już dziełem sztuki, czy może efektem misternej pracy rzemieślniczej? Pani kustosz.
Ja o szopkach mówię arcydzieła sztuki i przekonuję wszystkich, że te arcydzieła sztuki powinny być prezentowane przez cały rok na różnych prezentacjach. Nie tylko tak, jak przez wiele lat się utarło, jest to szopka bożonarodzeniowa. Owszem, ona ma ten motyw Bożego Narodzenia i z tego się wywodzi, ale jest to już dzieło sztuki. Oczywiście rzemieślniczej pracy jest tam wiele, a to, czy nazwiemy rzemieślniczą prezentacją, czy dziełem, arcydziełem sztuki, to myślę, no, zależy już od tego, kto i jak wykonuje. Bo na niektóre możemy popatrzeć, powiem, ktoś się uczy, nawet może to jest zdolny rzemieślnik, ale latami przygotowujący szopki, szopkarze są mistrzami dla mnie, mistrzami. Większości to są właśnie te arcydzieła sztuki, które ja promuję poza okresem Bożego Narodzenia. Ten element tam jest. Bez tego elementu dzieciątka, świętej rodziny nie byłoby szopki, bo wtedy to jest tylko model architektoniczny z prezentacjami. Staramy się od wielu lat przekonywać do tego, aby pokazywać te szopki, prezentować na wystawach i w Krakowie, i poza Krakowem w szczególności. I muszę powiedzieć, że to przynosi efekty, bo już w tym roku w kilku miejscach jeszcze trwają wystawy szopek, a kolejne jeszcze będą na marzec i na kwiecień i nikomu nie przeszkadza, że inne święta się zbliżają. To tak jak w wielkich galeriach światowych. Nikt nie zdejmuje obrazów pokazujących Boże Narodzenie czy Zmartwychwstanie tylko dlatego, że okres danego święta przeminął. To już do jakiegoś kanonu weszło. Tak samo jest z szopką. Szopka krakowska ze swoją baśniowością, piękną, rozwiniętą architekturą, no sama w sobie jest tym dziełem, które przyciąga. A poza tym właśnie od tego elementu, który jest pierwotnym, czyli tym Bożym Narodzeniem, bardzo radosnym świętem, cała szopka jest przepełniona taką radością. Dodatkowo te wszystkie postaci, tradycje, legendy, opowieści uzupełniają. No i ta kolorystyka, taka bardzo żywa, barwna, to jest sama baśniowość, która no tak rozjaśnia nam życie, przyciąga nas i gdy tak się zapatrzymy w tą szopkę, to myślę, że staje się taki nawet trudny moment radosnym przeżyciem i dlatego to jest takie piękne dzieło, takie piękne arcydzieło. Oprócz tego, że ja zawsze zachwycam się, tu mistrzowie mogą o sobie powiedzieć, o tym, jak to robią, ale ja jestem zafascynowana tą precyzją detalu, połączenia. Już nie mówię o samej pomysłowości, połączenia elementów, bo to jest dopiero mistrzostwo świata, połączenie różnych elementów w taką piękną, zgrabną całość, aby ona zachwycała i przyciągała.
To oto mistrzostwo świata. Zapytajmy teraz mistrzów szopkarskich. Pan, panie Wiesławie, twierdzi, że kolory pawiego pióra powinny znaleźć się w szopce. No a dziś szopki wykonywane są z zastosowaniem różnych materiałów. Od drewna, papieru, przez pasmanterię, po zapałki, wosk, metal, czy materiały recyklingowe. Ja na wystawie widziałam też szopkę zrobioną z plastikowych koralików przypalanych żelazkiem. Czy w technice obowiązuje dziś pełna dowolność? Liczy się kreatywność? Po jakie materiały pan najczęściej sięga? Jakich technik używa?
Jest dokładnie tak, jak pani powiedziała. Szopkarze korzystają z różnych materiałów i z różnych technik. Oczywiście klasyką to są drewniane listewki jako szkielet konstrukcji i tektura albo sklejka, którą się to wszystko okleja czy owija. Oczywiście nad tym wszystkim górują folie kolorowe, aluminiowe. I to jest prawdziwa klasyka od czasów Michała Ezenekiera. W tej chwili jest dużo, dużo rzeczy, które można nabyć w handlu, rzeczy takie gotowe, które można przykleić w dowolnym miejscu. One są dość efektowne. Niemniej jednak liczna komisja, która ocenia te szopki, tak zwaną pasmanterią, użycie pasmanterii powoduje obniżenie wartości artystycznej szopki. Lepiej jednak ten rulonik ze staniolu zwinąć i wygiąć z niego jakiegoś esa floresa, który się wkleja, niż kupić podobny element gdzieś tam w sklepie papierniczym czy na jakimś jarmarku i wkleić go jako element gotowy. Bystre oczy wszystkich członków komisji, no jest ich na tyle, że oni wyławiają każdy tego typu element. I najpiękniejsza szopka wyposażona w zbyt wiele elementów pasmanteryjnych, no ulega, że tak powiem, pewnej degradacji w hierarchii ocen.
Panie Filipie, z kolei uważa, że element ruchomy dodaje szopce życia. To jest pański patent?
Na samym początku szopki były poruszane siłą mięśni, tak, szopkarzy czy kolędników, więc to miejsce, gdzie pojawiają się postaci, no jest istotne dla samej tradycji szopkarskiej. Natomiast teraz w związku z tym, teraz już od kilkudziesięciu lat w związku z konkursem szopek, kiedy szopki stały się faktycznym dziełem sztuki, dziełem muzealnym, dziełem do oglądania w gablocie, w przestrzeni miasta, pod choinką i w takich innych miejscach, no to rzeczywiście te postaci ożywają tylko za pomocą mechanizmów. I tutaj szopkarki, szopkarze mają ogromne pole do popisu, bo czasem jest to sam klasycznie kręcący się po prostu wokół własnej osi lejkonik. Czasem jest to kilka postaci, które się przemieszczają, tańczący krakowiacy, latający za wieżami Twardowski na Księżycu czy na Kogucie. No a czasem, jak w przypadku mistrzowskich szopek pana Macieja Moszewa, to jest niekiedy kilkadziesiąt postaci, które poruszają się we wszystkie strony i to tworzy już takie wrażenie, że najwięksi znawcy sztuki, którzy mogliby mieć jakiekolwiek zarzuty do świata szopkarskiego, tak w kontekście tego, co mówiliśmy, że są to dzieła sztuki, bo często takie rzeczy się pojawiają u specjalistów. W momencie, kiedy specjaliści zobaczą już nie tylko ten piękny anturaż architektury miasta, te tradycyjne materiały, o których mówił pan Wiesław, tak, czyli ten kolorowy staniol, który połyskuje przepięknie w sztucznym oświetleniu i jeszcze dodamy do tego te fantazyjnie poruszające się postaci w szopce, no to na każdym zrobi to na pewno niesamowite wrażenie.
Pani Kustosz, szopkarz nie odtwarzał architektury miasta, on tworzył swój własny, często nawet wyidealizowany bajkowy obraz, ale czy prawdą jest, że musiał uwzględniać także wymiar polityczny, nawiązywać do rzeczywistości?
Nie musiał. Szopkarz nic nie musi, to jest artysta, tworzy, co mu w duszy gra. Są tacy mistrzowie szopkarscy, którzy uważają, że do szopki wkłada się tylko pozytywne emocje, tylko pozytywne postaci. Jest tam tradycja, jest Kraków, czasem pojawiają się jakieś postaci współczesne, ulubiony piłkarz, sportowiec, nie wiem, artysta. A czasem szopkarze bardzo lubią zauważać i umieszczać w szopce, bo to, co zauważają, w czym żyją, to jest jedno. Niektórzy uważają, że chcą, żeby się podzielić tym, co im w duszy gra, ale co ich też dotyka na co dzień, cieszy, smuci i dodatkowo umieścić, bo to życie społeczne, to środowisko, w którym się obracają, powinno się tam pojawić. Stąd pojawiają się takie elementy właśnie, nawet związane z samym konkursem. Na ostatniej, na jeszcze prezentowanej wystawie w ostatnim konkursie jedna z rodzin, bo taką kategorię szopek rodzinnych też mamy, bardzo ważną dla nas i dla szopkarzy i przyszłych szopkarzy również, taką zrobił może nietypową szopkę, bardziej dioramę, gdzie pokazał pochód szopkarzy idących z szopkami do Celestatu. No, już tego nie będzie. Wiemy, że szopki wróciły na stałe na rynek, na konkurs, do Pałacu Krzysztofory. Ale tam jeszcze ta kapela, która prowadzi z rysami rozpoznawalnymi postaci, szopkarze, też można by niektórych rozpoznać. No, nawet ja się tam pojawiłam, prowadząca przez kilka lat ten pochód. Pojawiają się niektórzy szopkarze w szopkach innych. Ktoś chce kolegę uwiecznić, na przykład kiedyś w szopce Markowskich został uwieczniony Stanisław Mali, który oprócz tego, że jest szopkarzem, jest fotografem, chodzi zawsze z aparatem i uwiecznia też poczynania swoje i szopkarek, szopkarzy przy różnych wydarzeniach. Więc to są takie elementy. Też na przykład ostatnio Stanisław umieścił takiego sportowca, klubu sportowego ze Zwierzyńca. Inni mają swoje ulubione postaci. Bardzo często pojawiała się Anna Szałapak jako organizator konkursu, pieśniarka Piwnicy pod Baranami, a nawet właśnie w ostatnim roku też jest jako już taki w chmurach gdzieś tam duchem czuwająca nad tym, co tworzyła przez lata konkurs i tą tradycję szopkarstwa, bo przypomnijmy, że póki co jedyna Anna Szałapak napisała pracę doktorską na temat szopki, tradycji, fenomenu szopkarstwa, porównania jej wywodzenia się szopki od szopki tradycyjnej Betlejemki do krakowskiej. Także takie elementy pojawiają się też elementy różne współczesne, polityczne, bym tego nie nazwała, bo uważam, że polityki w szopce nie ma i większość szopkarzy też tego tak nie traktuje, ale to, co się dzieje, no, jest zauważane. To może bardziej mistrzowie się wypowiedzą, Wiesław, Filip, na ten temat. Ja to, co zauważam, widzę z zewnątrz. Natomiast no, szopkarze tak jak czują i odczuwają tradycję, ją kontynuują, ale też mają swoje inne życie, które łączą z tworzeniem szopek. Mhm.
Szopkarz nic nie musi, szopkarz jest artystą, a jednak musi on znać zasady tworzenia szopek. Szopkarze przekazują sobie wiedzę z pokolenia na pokolenie. Jedynie podręcznik dla szopkarzy autorstwa pana Wiesława Barczewskiego, którego dzisiaj gościmy, zatytułowany Szczypta iluzji, trochę kleju, ułatwia niewtajemniczonym poznanie technik sztuki szopkarskiej. Panie Wiesławie, czy to swoista Biblia dla szopkarzy?
No aż tak bym nie zaryzykował takie twierdzenia. Tam jest po prostu trochę wskazówek związanych z tym, jak trzeba szopkę zrobić i co z nią zrobić. Ja jak zaczynałem klejenie swojej pierwszej szopki gdzieś tam na początku lat 80., nie miałem pojęcia o konkursie, nie wiedziałem, jak się to odbywa. Po prostu zobaczyłem jakąś taką kartkę pocztową z szopką i spróbowałem zrobić tą szopkę. Okazało się, że mój sąsiad, który w tym czasie restaurował kościół mariacki, zobaczył, jak ja to robię i mówi, dajże tą szopkę na konkurs i wtedy się odbywa i tak dalej, i tak dalej. I dał mi tych parę wskazówek, które skłoniły mnie do wystawienia tej szopki. Poszedłem na ten konkurs pod pomnik, zaświeciłem tą szopkę jeszcze z bateryjki, dziwiłem się temu całemu przedsięwzięciu, nie mając bladego pojęcia, z czym się to wiąże. I książka powstała właśnie dlatego, że być może ktoś będzie chciał zrobić szopkę i przyjść na pomnik Mickiewicza, ustawić ją tam na cokole, wziąć udział w konkursie. I tam jest dużo wskazówek, jak się wziąć do tego, na czym szopkarstwo polega. I w ostatnim rozdziale jest napisane, co z tą szopką w efekcie trzeba zrobić, kiedy przyjść, jak się tam zachować. Wydaje mi się, że w jakiś sposób jest to pomocne, szczególnie dla jakichś młodych może szopkarzy, którzy o konkursie słyszeli, ale jeszcze wszystkiego nie wiedzą.
Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa. Panie Filipie, jakich działań potrzeba jeszcze, by pielęgnować i bardziej rozszerzać nawet do granic pietyzmu ten zwyczaj tworzenia szopek krakowskich? Może szkoła szopkarska poszerzy grono mistrzów szopkarskich?
No cóż, tutaj kluczowym słowem wydaje mi się popularyzacja i teraz na pewno wpis na listę krajową, a potem tę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa UNESCO jest ważnym punktem do rozwoju, ale między innymi do pozyskiwania finansów. Natomiast na przestrzeni miasta ta popularyzacja rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Najważniejsza jest wystawa i wszystko, co się dzieje wokół niej, oprowadzanie, różne warsztaty, które odbywają się przy robieniu samych szopek, ale rzeczywiście ważne są też inicjatywy dookoła. Tutaj pani kustosz wspominała o stypendiach twórczych miasta Krakowa. Ja przed kilku laty realizowałem jedno z takich stypendiów, właśnie przygotowując grę miejską dotyczącą szopkarstwa krakowskiego, więc w takiej nowoczesnej, podawczo formie mieszkanki, mieszkańcy miasta, turyści też mogli wziąć udział w grze, która opowiadała o tradycji. Ale wspomina pani o szkole szopkarskiej. Tak się składa, że od 2 lat prowadzimy również takie warsztaty mistrzowskie dla młodych szopkarek i szopkarzy. To jest taki pomysł, który wykiełkował trochę z naszego środowiska, a ja zainicjowałem po prostu wprowadzenie tego i razem z przyjacielem Jakubem Zawadzińskim, z Andrzejem Malikiem, z Marzeną Dłużniewską, czyli młodymi szopkarką, młodymi szopkarzami, przygotowaliśmy takie warsztaty mistrzowskie dla tych szopkarek i szopkarzy, którzy już brali udział w konkursie, którzy zdobyli już jakieś nagrody, czyli dostrzegliśmy w nich pewien potencjał. Bo tak jak pan Wiesław wspominał tutaj o książce o robieniu szopek, ja się z tej książki uczyłem, jak szopki robić, faktycznie. Podobnie było w przypadku Kuby Zawadzińskiego. Natomiast no, chcemy tę pałeczkę przekazać dalej, więc stąd wymyśliliśmy warsztaty mistrzowskie. Stąd chcemy przekazywać młodemu pokoleniu i pracować z nimi bezpośrednio. Bo to pierwsze warsztaty odbyły się jeszcze w pełnym lockdownie online. Natomiast teraz w przepięknie odremontowanym anturażu Krzysztoforów w sali edukacyjnej odbywały się w zeszłym roku warsztaty już na żywo, gdzie młode twórczynie, młodzi twórcy mogli zajrzeć w te niuanse robienia szopek, tak? Czyli skupić się na tym, no tak, wiedzą jak, ale teraz jak zrobić to lepiej, jak lepiej okleić detale, jak przygotować witraże, jak przygotować profesjonalne oświetlenie. To są te wszystkie rzeczy, których rzeczywiście brakuje, bo trudno o nich napisać, łatwiej opowiedzieć na żywo.
Mm-hmm. Szanowni Państwo, warsztaty szopkarskie, książka zatytułowana Szczypta iluzji, trochę kleju, a przede wszystkim konkurs szopek krakowskich mają wielkie znaczenie dla promocji i popularyzacji tego wyjątkowego wytworu tradycji niematerialnego dziedzictwa, jakim są oczywiście szopki krakowskie. A wyniki tego konkursu, czyli pokonkursową wystawę, można oglądać jeszcze tylko do niedzieli w Pałacu Krzysztofory, tak więc zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do oglądania szopek krakowskich. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś gośćmi Radia Kraków Kultura byli pani Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa, kurator pokonkursowej wystawy szopek krakowskich, pan Wiesław Barczewski, mistrz szopkarski oraz pan Filip Fotomajczyk, szopkarz. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Do widzenia.